Dzisiaj o leczeniu raka płuc i wpływie koronawirusa na ten narząd. Okazuje się, że ów patogen może powodować włóknienie płuc. Co to oznacza? Ponadto o najnowszych badaniach związanych z SARS-CoV-2 chińscy naukowcy znaleźli klamkę, która pozwala wirusowi otworzyć drzwi do naszego organizmu. Czy przyspieszy to stworzenie szczepionki? Czekamy na Państwa pytania. 85 744 22 22. Dzisiaj w programie nie o polityce, ale informacje związane z koronawirusem oraz na temat przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się. Zapraszam. A w studiu dzisiaj profesorowie Robert Flisiak i Robert Mróz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panów profesorów.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zacznijmy może od informacji, czekając na pytania od naszych słuchaczy. Przypomnę numer telefonu 85 744 22. Odpowiedzmy na pytanie, dlaczego ośrodek zwalczania koronawirusa na Podlasiu będzie w Łomży, a nie ten główny, a nie w Białymstoku?
To nie jest pytanie do mnie, tylko do tych, którzy podjęli taką decyzję.
A jak pan przypuszcza?
No mogę przypuszczać, że u podstaw leżało to, że to jest szpital, który posiada wszystko w jednym kompleksie.
Co to znaczy wszystko?
Znaczy ginekologię, chirurgię.
Czyli jakby się zdarzył pacjent z koronawirusem.
Oddział intensywnej terapii. Wszystko jest na miejscu i jest duża możliwość współpracy pomiędzy różnymi oddziałami, różnymi specjalnościami.
A wasz szpital zakaźny, czy ten oddział zakaźny?
No niestety nie ma chociażby oddziału intensywnej terapii, który jest w budowie od kilku lat, a ostatnio zabrakło pieniędzy na sprzęt.
I z tego powodu to będzie Łomża, nie w Białymstoku.
Ja nie wiem. Mogę się tylko
domyślać.
Nie,
to jest przypuszczenie. Kolejna rzecz związana już szczegółowo z włóknieniem płuc. Panie profesorze, jak to jest? Koronawirus, płuca i tak dalej. Cały ten mechanizm.
Przede wszystkim, żeby doszło do włóknienia płuc, bo rzeczywiście tak jest, że w zaawansowanych postaciach, podkreślę, to są naprawdę, jest to niewielki odsetek osób zakażonych, u których dochodzi do zapalenia śródmiąższowego i w tych przypadkach może dochodzić do takiego zejścia, jakim jest włóknienie płuc. To jeszcze raz podkreślę, to jest niewielki procent osób zakażonych i w absolutnie przeważającej większości są to pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci schorowani, tak zwani wielochorobowi.
Czyli to trzeba mieć jeszcze w sobie inne schorzenia, żeby taki proces gwałtowny i tak zabójczy nastąpił?
Tak, to włóknienie, tak jak powiedziałem, jest formą zejścia choroby. Jeżeli u pacjenta dojdzie do rozwoju zapalenia płuc, to nie musi być przyczyna zgonu, broń Boże, włóknienia.
Ja rozumiem. A co to znaczy zwłóknienie płuc?
Włóknienie płuc jest to forma gojenia tak naprawdę reakcji organizmu na różnego rodzaju sytuacje, które się dzieją w płucach, między innymi wysięg pęcherzykowy, do którego dochodzi w zapaleniu śródmiąższowym płuc. I tak organizm reaguje na czynniki, które się dzieją zapalne.
Czyli takie włóknienie,
tak jak skaryfikacja, tak jak bliznowacenie na skórze.
Rozumiem. Czyli włóknienie płuc powoduje, że te płuca przestają pełnić funkcję?
Włóknienie płuc powoduje wymianę, tak naprawdę niszczenie pęcherzyków płucnych, a w zamian tego pojawia się nadmiar łącznej tkanki.
Czyli nie ma co, że tak powiem, umożliwiać przenikania powietrza czy tlenu do krwi?
Tak jak powiedziałem, to jest forma tego, co na skórze odpowiada skaryfikacji, czyli bliznowaceniu. W miejsce chorego, w chorym miejscu zejściem tego jest włóknienie, czyli wyłączenie narządu z oddychania.
Dzień dobry, witam przy telefonie 85 744 22 22. Słuchacz naszej audycji. Halo, dzień dobry.
Słucham audycji, ale ja chciałbym rozmawiać z Grzegorzem Pilatem.
To proszę zadzwonić w innym czasie, kiedy będzie tutaj przed mikrofonem. Dzisiaj naszymi gośćmi są profesorowie Robert Flisiak i Robert Mróz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, docierają do nas właśnie informacje o tym, że chińscy naukowcy odnaleźli ową klamkę do drzwi. To znaczy, że odkryli sposób, przez który ten koronawirus dostaje się do ludzkiego organizmu. Jak to interpretować?
Faktycznie zostało odkryte białko, przez które prawdopodobnie może wirus wnikać do komórki, zakażając ją. Ale zwykle w nauce czekamy na potwierdzenie wyników jednego zespołu badawczego przez inne zespoły badawcze. Poza tym nawet gdy będzie to prawdą, a zwykle mechanizm działania, wnikania czy infekowania komórek ludzkich jest bardziej skomplikowany i może wymagać kilku receptorów. Poza tym mogą być jeszcze antagoniści receptorów, którzy przeszkadzają temu. Te mechanizmy są bardzo złożone i tak naprawdę wartość dla kliniki, dla ewentualnego odkrycia leku, który by blokował takie receptory, to jest bardzo, bardzo, bardzo wczesny etap.
Czyli przypomnijmy, bo to naukowcy nazwali, że odkryto enzym konwertujący angiotensynę 2 lub AC2.
Tak, to jest grupa enzymów, które są doskonale znane, związane z nadciśnieniem tętniczym chociażby.
Przejdziemy zaraz do głębszego wyjaśnienia tej sprawy, a przy telefonie kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Jestem chora na AZPP. Czego powinnam unikać?
Panie profesorze.
Przede wszystkim
wyjaśnijmy, co to jest AZPP.
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych. Przede wszystkim pytanie, czy jest to jedyna choroba i w jakim zaawansowaniu, bo
to znaczy,
bo
w tej
ona
chwili
może
mam
być
jeszcze astmę i nadciśnienie i...
I domyślam się też, że średni wiek...
To znaczy wiek jeszcze nie jest średni, mam 56 lat.
Świetnie. Na pewno zalecenia ogólne, takie jak dotyczące każdego, czyli ograniczenie podróży, aktywności, spotykania się z...
Siedzimy raczej w domu, tak, zamawiamy przez internet telefon, albo angażujemy rodzinę, żeby nam donosiła pewne rzeczy. Im mniej kontaktów z innymi ludźmi, tym lepiej.
Tak, zdecydowanie tak.
Także takie rady pani przekazujemy. 85 744 22 22. Czekamy na kolejne pytania. Wracając do owego mechanizmu, czyli AC2. Panie profesorze.
Tak jak pan profesor przede mną zauważył, to jest bardzo, bardzo wczesne odkrycie, więc nie byłbym daleko, nie byłbym za tym, żebyśmy wyciągali zbyt daleko idące wnioski.
Ale zanim dojdziemy do tych wniosków, bo nie możemy ich na razie wyciągnąć, bo mamy kolejne pytanie. Witam, dzień dobry pani.
Dzień dobry. Mam 60 lat, jestem 2 lata po zawale serca, mam chorobę niedokrwienną serca, nadczynność tarczycy, kamicę żółciową, podejrzenie zapalenia żołądka. Czyli jestem już w tej grupie takiej skazanej na zejście?
Nie, no proszę pani, nie jest pani skazana. Pamiętajmy, że to nie jest dżuma, to nie jest ebola, która wycina całe populacje ludzkie. My mówimy tutaj o tym, że osoby starsze od pani, bo to chodzi o osoby powyżej 70 i nawet 80 roku życia, one mają wyższy odsetek śmiertelności, zwłaszcza jeżeli mają choroby serca, płuc, choroby metaboliczne. Ale to nie jest tak, że tam w tej grupie jest śmiertelność stuprocentowa. Ona trochę wzrasta w porównaniu z osobami młodszymi i zdrowymi, ale nie ma co popadać w panikę. Po prostu trzeba troszkę większą ostrożność zachowywać o tym, co przed chwilą mówiliśmy w kontaktach międzyludzkich.
Czyli nie dopuszczamy do tego, żeby ten patogen się przedostał do naszego organizmu.
Tak, ale pamiętajmy, nawet jeżeli dojdzie do zakażenia, do choroby, to nie jest równoznaczne ze śmiercią. Spójrzmy na statystyki niemieckie, gdzie śmiertelność nie przekracza 0,5%, jest nawet niższa. Oczywiście są kraje o wyższej śmiertelności, ale to nie jest 90 czy 70% jak w eboli.
Ale rozmawialiśmy, kiedy zaczynał się ten koronawirus, był u bram Polski i wtedy pan profesor był dosyć optymistycznie nastawiony do rzeczywistości, że uda się tego wszystkiego uniknąć. Jednak sprawy się rozwinęły w trochę złym kierunku, ale zanim odpowiemy na to pytanie, kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć, czy sauna, jak wpływa sauna na ten koronawirus?
Nie są mi znane badania, które by analizowały wpływ sauny na rozprzestrzenianie się zakażenia.
Przypomnijmy, że baseny pozostały pozamykane. Jeśli ktoś ma saunę w domu, to ewentualnie może z niej
tak,
korzystać.
Ale myślę, że dlatego, bo nie ma wiedzy właśnie. W związku z tym, dopóki nie ma badań konkretnych, które udowadniają bezpieczeństwo tego typu urządzeń. Pamiętajmy, że wilgotne powietrze zawsze zwiększa ryzyko transmisji, ale z drugiej strony gorąca para jest korzystnym elementem. W związku z tym nie słyszałem o tym, żeby transmisja wirusa grypy chociażby była większa z powodu sauny, więc można przypuszczać, że w przypadku tego wirusa też tak będzie, ale żeby jednoznacznie powiedzieć, to trzeba to zbadać.
Na razie mówimy, siedzimy w domu. Kolejny słuchacz, witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak.
Pytanie, palenie tytoniu, a szybkość infekcji płuc?
Panie profesorze.
O, zdecydowanie odradzamy palenie tytoniu. Palenie tytoniu sprzyja częstszym i cięższym infekcjom układu oddechowego.
Po prostu palenie osłabia płuca.
Zdecydowanie tak. Obronność ich osłabia rzęski, aktywność i oczyszczanie płuc. Także palenie tytoniu i nie tylko tytoniu, wszelkie używki inhalacyjne są absolutnie niewskazane.
Alkohol też? Doustnie nazwijmy to, bo nie w celach dezynfekcyjnych.
Oczywiście alkohol w niewielkich ilościach może działać nawet zbawiennie.
Rozszerzając naczynia krwionośne.
Rozszerzając
tak?
naczynia, lekko wzmacniając organizm, pobudzając, rozgrzewając, ale mówimy o małych ilościach. Natomiast
czyli taka naleweczka 10 mg i chwati.
Absolutnie tak, natomiast w dużych ilościach efekt jest natychmiast odwrotny. Jest to ogólne osłabienie organizmu i zwiększenie podatności na infekcje.
Odnośnie palenia, to myślę, że to może być właśnie doskonała okazja dla tych, którzy mają troszkę słabą psychikę, żeby rzucić palenie. Dobry pretekst.
Czyli tutaj mamy znakomite wyzwanie. Przy okazji tej narodowej kwarantanny możemy także odseparować się od
tytoniu. Zrobić kwarantannę sobie.
Jako pulmonolog tylko mogę podziękować za to hasło.
Apelujemy, żeby ten okres też wykorzystać, ale wracając do odpowiedzi na pytanie, ten początkowy optymizm, kiedy koronawirus był u naszych bram, a jednak pójście tych całych wypadków, tej nie wirtualu, tylko rzeczywistości, w bardziej dramatyczną sytuację.
Czy trudno mówić o dramatycznej sytuacji? Proszę państwa, tak jak powiedziałem, to nie jest straszny wynik, wirus. Natomiast ja się nie boję wirusa. Ja się boję nieracjonalnych zachowań ludzkich, włączając w to zachowania polityków.
Które spowodują zwiększenie transmisji, rozprzestrzeniania się tego
nie tyle zwiększenie transmisji, co spowodują, już spowodowały panikę. Oskarżanie, że na przykład eksperci powodują panikę, z czym się już spotkałem w dniu dzisiejszym, jest błędne. Eksperci mają moment, gdy są już bezsilni, bo nie widzą działania państwa.
Ale zostawmy politykę, czekamy na decyzje, które spowodują, że to rozprzestrzenianie się wirusa będzie jak najmniej, czy jak najbardziej ograniczone. Wracając do tego mechanizmu odkrytego przez Chińczyków, myślę tutaj o tym enzymie konwertującym angiotensynę, bo przy tej okazji, panie profesorze, nie omieszkam się tutaj wyjaśnić, że rozmawialiśmy wcześniej, ale pan profesor powiedział tutaj bardzo ciekawą rzecz, że to białko jest związane z układem krwionośnym, przenikaniem i tak dalej.
Faktycznie jest to enzym konwertujący angiotensynę. Drugą jest znanym enzymem wykorzystywanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego i może rzeczywiście jest tak, że przy tropizmie
łatwiej zapadają podatność,
tak, u osób, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe, ale jeszcze raz podkreślam, my mówimy o zwiększonej podatności, co nie równa się śmiertelności u tych pacjentów. To dotyczy niewielkiego odsetka, osób, które chorują.
Kolejne pytanie. Witam panią. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, słuchamy. Słuchamy. Proszę nam zadać pytanie. Słuchaczka się chyba rozłączyła. Powtórzę numer telefonu 85 744 22 22. Czekamy na kolejne pytania. Przypomnę, że naszymi gośćmi są profesorowie Robert Flisiak i Robert Mróz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przepraszam za to głupie pytanie, ale czy można suszyć i wietrzyć pranie i pościel na podwórku?
Tak, dlaczego nie?
A dlaczego bardziej nie? Jak słońce świeci, tak?
A dlaczego nie?
Nie, no bo różne są wątpliwości. Mówimy o patogenie, który jest
nieznany. Zakładamy, że nie będą koło tego prania przechodzić osoby kichające, kaszlące, które są jednocześnie zakażone.
Czyli możemy wywieszać pranie, szczególnie na słońcu. Czekamy na kolejne pytania związane z koronawirusem. Koronawirus to nie grypa. Takie
nie, absolutnie. To jest zupełnie inna rodzina wirusów.
Halo, dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. Chciałbym zapytać, co się dzieje z tym pacjentem zero? Czy on, jego stan jest nadal stabilny i dobry? Bo nic nie mówię o tym pacjencie zero.
Z tego, co wiem, nic się z nim nie dzieje. On po prostu czeka na dokończenie okresu, w którym zostanie wykazane wyeliminowanie wirusa, bo niestety takie postępowanie nas obowiązuje, że drugie badanie robi się przynajmniej po tygodniu, no i sprawdza się, czy wirus został już wyeliminowany.
Dziękuję panu za to pytanie. Czekamy na kolejne. 85 744 22 22. Może panie profesorze, przy tej okazji powiedzmy o tym całym mechanizmie. Pojawia się pacjent, coś podejrzewamy, robimy mu test. Jak to się wszystko odbywa? To za chwilę kolejne pytanie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. A ja chciałabym zadać takie pytanie. Mam wirusowe zapalenie wątroby, leczę się lekami i ten lek też jest stosowany przy leczeniu HIV. A gdzieś słyszałam w mediach, że stosowane są leki właśnie w koronawirusie, które leczą HIV. Czy coś w tym stylu? Może coś pomieszałam.
A czy skoro pani mówi o leku, który ma zastosowanie i w zakażeniu HIV, i w zakażeniu WZW, to zapewne ma pani wirusowe zapalenie wątroby typu B i zapewne lekiem, o którym pani myśli, jest tenofowir. W związku z tym, no to nie jest ten lek. Oczywiście, to jest prawda, że są badania, trwają nad lekiem, który jest stosowany w zakażeniach wirusem HIV. To jest lopinawir z ritonawirem. Ale on nie daje skuteczności w zapaleniach wątroby. Natomiast tak jak mówię, w odniesieniu do koronawirusa, ten lek jest w trakcie badań klinicznych.
Czyli na razie nie możemy się dopytywać, nie możemy żądać przepisania, dlatego że nie wiadomo, czy...
No nie jest zarejestrowany do leczenia, natomiast może być stosowany jako lek eksperymentalny w badaniach.
No właśnie, ponoć pana klinika przygotowuje się do eksperymentów w tej dziedzinie.
Rozważamy taką możliwość.
Czyli cały czas przypominamy, że badania związane z koronawirusem są prowadzone. Na przykład teraz pojawiła się informacja, że naukowcy kanadyjscy dokładnie obfotografowali koronawirusa, zbadali jego strukturę. Czy to ułatwia przygotowanie szczepionek, leków na to?
Jeżeli chodzi o szczepionkę, jestem pesymistą, a dowodem na to są bliźniacze do koronawirusa tego wirusy, czyli wirus SARS i MERS. Wirus SARS 18 lat temu, epidemia, prace nad szczepionką bezskuteczne. Wirus MERS kilka lat temu, duże inwestycje z krajów Arabii, z krajów arabskich, bo tam on się rozprzestrzeniał.
Już nie przeniosło badanie, rezultatu.
To znaczy badania są w trzeciej fazie, więc też trzeba było kilku lat na to, żeby to doprowadzić do końca, ale jeszcze nie jest koniec. Więc tutaj nie spodziewałbym
Mamy,
się
sukcesu. Panie profesorze, kolejnego słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Mam takie, panie redaktorze, pytanie do pana doktora. Jak to w sumie jest z tymi pacjentami? Bo było 6 zakażeń z samego początku, tak? Mieliśmy tam 6. Wszędzie wszyscy mówili, w tym minister Szumowski, że stan tych pacjentów jest dobry, stabilny, wszystko jest okej. Okay. Kiedy pojawiło się, nie pamiętam, tam 15 czy 18 przypadków, raptownie stan tych pierwszych się pogorszył. Dlaczego przed pojawieniem się tych następnych przypadków stan ich był stabilny?
Za chwilę odpowiemy. Dziękuję panu za pytanie. Przypomnę numer telefonu 85 744 22 22. No właśnie.
No, nie wiem, skąd pan czerpie te informacje. Tylko jedna pacjentka się załamała i zmarła. Natomiast stan pozostałych jest dobry. Oni, tak jak już mówiłem, muszą odleżeć swoje, nawet gdy są w stanie pełnego zdrowia, bo muszą uzyskać wynik ujemny. Bo niestety zapisy ustawy, która została zmieniona, o chorobach zakaźnych, nakazują hospitalizację osób zakażonych, a nie chorych. Taki powinien być zapis w tej ustawie. W związku z tym będziemy zapchani przez chorych zakażonych, aczkolwiek klinicznie zdrowych. Nic mi nie wiadomo, a raczej informacje od kolegów, jakie mam, to, że nie ma tam jakichś strasznych stanów w tej chwili.
Za chwilę powrócimy do tego śmiertelnego przypadku. Poproszę o eksplikację w tej sprawie. Kolejna słuchaczka. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Mam takie pytanie. 3 tygodnie byłam w Kołobrzegu w sanatorium i teraz wróciłam stamtąd. Tam było dużo Niemców. Czy mogę czegoś się obawiać?
Proszę pani, to, że było dużo Niemców, wszystko zależy, jak bardzo pani blisko z nimi miała kontakt i czy wśród nich byli zakażeni.
Tego nie wiem.
Proszę pani, zakładam, że gdyby zachorowania nastąpiły wśród tej grupy Niemców, którzy tam byli, to nasze służby sanitarne, epidemiologiczne są na tyle sprawne i mają tak znakomite tą współpracę ze służbami niemieckimi, żeby poszukiwały aktywnie potencjalnych
kontaktów. I na pewno z panią by się sanepid skontaktował.
Tak, ale to potrzebny jest, pamiętajmy, bliski kontakt i to z osobą zakażonym, a przede wszystkim, żeby podejrzewać u siebie cokolwiek, musi pani mieć objawy kliniczne. Bez objawów klinicznych nie będziemy podejrzewać u nikogo rozpoznania. Panie redaktorze, to jest ważna uwaga, bo to jest uwaga dla wszystkich osób, które starają się dostać i spróbować zbadać się, bo mają jakieś przypuszczenia. Nie, proszę państwa, nie będziemy badać nikogo, kto jest zdrowy. Po to, żeby podejrzewać na wstępnym etapie zakażenie koronawirusem, potrzebne jest wystąpienie charakterystycznych objawów klinicznych.
Powtórzmy, jakiego rodzaju objawy?
Jeden z trzech objawów. Kaszel, gorączka, duszność.
I wysoka temperatura.
Tak. Gorączka.
Jednym słowem. Witam panią. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A ja chciałam powiedzieć tak. Mam rozpoznane roszczenie oskrzeli. Czy jestem bardziej podatna na zakażenie koronawirusem?
Profesor Robert Mróz.
Proszę pani, też pytanie i ta odpowiedź nie będzie wprost, dlatego że samo rozpoznanie roztrzeni oskrzeli nie odpowiada mi na pytanie, jaki to jest rodzaj oskrzeli, roztrzeni oskrzeli, jakie jest zaawansowanie, czy są choroby towarzyszące.
Co to jest roztrzeni
oskrzeli? Oskrzeli są to takie pogrubienia odcinkowe oskrzeli, które jeżeli nie zakażone, nie mają żadnego istotnego wpływu na zdrowie. Natomiast ponieważ są to pewne uszkodzenia oskrzeli, które przewodzą powietrze po prostu. Jeżeli one ulegną zakażeniu, dopiero wtedy pojawia się problem. I rzeczywiście, jeżeli są to roztrzenie zaawansowane u osoby w podeszłym wieku z innymi chorobami, może być podatność większa na infekcje, w tym również na infekcje wirusowe.
Zanim kolejne pytanie, to właśnie skupmy się na tym pierwszym śmiertelnym przypadku w naszym kraju, bo tam po pierwsze były te choroby współistniejące, po drugie tam były określone leki stosowane. Jakie tu są niebezpieczeństwa, na co zwracać uwagę? No bo słyszałem, że były stosowane leki immunopresyjne.
Immunosupresyjne, tak.
Co to znaczy?
Przy wielochorobowości, krótko mówiąc, jeżeli jest to osoba w podeszłym wieku, schorowana osoba,
to w podeszłym osoba, tak za bardzo nie była 57 lat.
No tak, to prawda. Ale ja mówię ogólnie, jeśli tak. chodzi o czynniki ryzyka. W tym przypadku to osoba w średnim wieku, ale z innymi chorobami, o których nie wiemy, jakie to były choroby, nie wiemy, jakie leki przyjmowała. Jeżeli to były leki immunosupresyjne, które bezpośrednio wpływają, obniżają naszą odporność.
No bo ta immunopresja to jest...
Immunosupresja,
to jest obniżenie...
Jest to innymi słowy obniżenie odporności w celu uzyskania...
To tak jakbyśmy zbudowali
efektu.
5-metrowe mury obronne i zburzyli je do 2 metrów.
Hamujemy reakcję organizmu na czynniki obce dla niego. Możliwe, że tak jak jest to u osób po przeszczepach na przykład, którzy muszą przyjmować leki immunosupresyjne w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu. Jednocześnie jest to istotne obniżenie odporności własnej organizmu i z tego względu to się wiąże z osłabioną możliwością obrony przed między innymi infekcjami.
W związku z tym pytanie, sterydowe leki... Leki antyalergiczne, które też troszeczkę obniżają tą odpowiedź organizmu, autoagresywną odpowiedź organizmu.
Dziękuję za sterydy przede wszystkim, dlatego tak. że pacjenci często pytają o to, ale pamiętajmy, że mamy 2 główne rodzaje sterydów. Steroidy doustne, które stosujemy w dużych dawkach, które w blisko 100% dostają się do krwiobiegu i z tym się ewentualnie mogą wiązać działania uboczne. Natomiast steroidy wziewne, które przyjmujemy w astmie oskrzelowej, między innymi czy w POHP, ich odsetek, który się dostaje, one są w mikrogramach, a nie w miligramach, więc jest odsetek, który się dostaje do płuc, do krwiobiegu, to jest mniej niż 10%, więc naprawdę te wartości są tak minimalne, że one nie mają większego wpływu na odporność.
Rozumiem, czyli dążymy do takiej sytuacji, że przestajemy brać owe leki, bo się obawiamy, że będzie działanie koronawirusa
absolutnie,
zwiększone, spotęgowane.
Wręcz przeciwnie, absolutnie powinniśmy kontynuować leczenie wziewne astmy, POHP, steroidami i lekami złożonymi.
Kolejny słuchacz, witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, ja chciałem zapytać, jak rozumieć fakt, że wirus nie jest przebadany i co z tego wynika? Kontekst pytania jest taki, że skutki czy też objawy mogą się pojawić za rok, 2, 3, że jakby konsekwencją może być utrata jakiegoś zmysłu, słuchu, wzroku.
Ma pan rację, nie można tego wykluczyć. Wszystko jest możliwe. Będziemy na pewno dalej obserwować tych chorych.
I sprawdzać, jakie efekty ów koronawirus w organizmie ludzkim powoduje. No bo już stwierdzono, tak no, naukowcy
na pewno, chińscy... Na pewno te tam, gdzie włóknienie się zacznie, ono jest bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe, do cofnięcia się. Więc te osoby z ciężkim przebiegiem, zwłaszcza obciążone chorobami dodatkowymi, zapewne wirus zostawi dalekosiężne skutki.
Także w dalszym życiu. Mhm. Będą kłopoty z oddychaniem, tak, panie profesorze?
To zależy od tego, jak rozległe będzie zapalenie śródmiąższowe wywołane koronawirusem, dlatego że to się bezpośrednio przekłada na procent wyłączonego narządu z oddychania. Jeżeli to było ciężkie, rzeczywiście zlewne, może to skutkować pozostawieniem istotnej części płuc, wyłączonej, krótko mówiąc.
Czyli nie będą funkcjonować, tak?
Znaczy one będą, ale w ograniczonym stopniu, dlatego że ta część, która uległa włóknieniu, jednocześnie pozostaje wyłączona z oddychania.
Ale pamiętajmy, że to jest tylko około 20% chorych, którzy mają ciężki przebieg.
I pytanie, bo ktoś jedzie samochodem, to dajmy mu szybko zadać możliwość.
10%, które ulegają tego typu zapaleniu.
Słuchamy pana pytania. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytanie. Mam przewlekłą obstrukcyjną chorobę płuc i czasami z tą chorobą związana jest duszność i podwyższona temperatura. Czy mam się zgłaszać, czy po prostu do lekarza, czy to lekarz rodzinny, akurat leczy mnie pan profesor Robert, czy po prostu przyjąć to,
skontaktować się ze specjalistą najlepiej.
Że taka jest i no i tyle, no.
Dziękuję za pytanie. Teraz słuchamy odpowiedzi.
Tak, wnioskuję, że adres pan zna. Na pewno w takim
czyli zachęcamy do kontaktu telefonicznego.
Kontaktu telefonicznego zdecydowanie, bo temperatura w POHP to zwykle zaostrzenie najczęściej wirusowe i nie koronawirusowe, bądź bakteryjne, i standardowe postępowanie, na pewno najpierw kontakt telefoniczny ze specjalistą.
Dzień dobry, witam. Kolejne pytanie. Witam pana.
Witam, dzień dobry. Ja mam takie może dość nietypowe pytanie. Czy istnieje organizm na świecie, w ogóle może gdzieś ktoś go znalazł, który nie poddał się temu wirusowi?
Proszę pana, wirus jest znany od początku tego roku tak naprawdę, od końca ubiegłego. Stąd ma nazwę choroba COVID-19. Na pewno na tą chwilę nie ma badań, które tak daleko by poszły.
Czyli, że zlokalizowaliśmy jakąś na przykład populację czy grupę ludzi, którzy są bardziej odporni.
Tutaj jest pytanie o zwierzę, prawda, o organizm. No to jest wirus, który w tej chwili jest wirusem zakażającym ludzi, a nie zwierzęta.
Witam pana, dzień dobry. Halo,
dzień dobry.
Tak, słuchamy
proszę
pytania.
Proszę pana, takie pytania, że mam za jobo w głowie już, że jak wasze wygadki w radio, oble jechać do was czy do szpitala. To nie wiem, jak tu tak działać.
Dziękuję bardzo za pytanie. Do szpitala nie ma co się chyba wybierać, panie profesorze.
Nie, zawsze.
Przypomnijmy te mechanizmy, jak to wszystko powinno funkcjonować.
Przede wszystkim nie wiemy, z czym pan chce jechać, natomiast zawsze lekarzem pierwszego kontaktu jest lekarz rodzinny.
I najlepiej zadzwonić, opowiedzieć o objawach, uzyskać poradę.
No wszystko zależy, jakie są objawy. Jeżeli są to objawy zakażenia górnych dróg oddechowych, skontaktować się telefonicznie.
I wracając jeszcze do odpowiedzi na pytanie, jaki jest ten mechanizm? Pojawia się pacjent, pojawia się test, pojawia się, ale chyba nie zdążymy, tak?
Halo?
Witam panią, słuchamy pani pytania.
Dzień dobry.
Tak.
Proszę pana, mam w poniedziałek wizytę u endokrynologa. Mam 68 lat i bardzo dużo chorób.
Rozumiem.
Astmę, choroba krążeniowa.
Ja rozumiem, ale czego dotyczy pytanie?
Wszyscy mówią, żeby unikać tłumów, unikać innych osób. No, zastanawiam się, czy mam z tej wizyty skorzystać.
Proszę pani, jeżeli powodem wizyty, jeżeli to jest zwykła wizyta kontrolna i nie wiąże się z jakimś zaostrzeniem choroby, ja bym sugerował odłożyć ją.
Ale najlepiej skontaktować się
najlepiej
telefonicznie.
Najlepiej skontaktować się z rejestracją i poprosić o przełożenie tego, powiedzmy, na czerwiec, lipiec.
Wracając do tych testów, jak to wszystko przebiega, dlaczego to trwa, muszą być godziny, muszą być dni, dlaczego trzeba powtarzać te testy, panie profesorze?
Test test trzeba powtarzać dopiero wtedy, kiedy już wykryjemy, więc po raz drugi, gdy pacjent już leży zdiagnozowany, no więc wówczas trzeba powtarzać, ale zaczynając od początku. Pacjent zgłasza się z objawami, które lekarz na izbie przyjęć interpretuje jako stanowiące możliwość podejrzenia. Do tego pacjent musi spełnić pewne dodatkowe kryteria, które się zmieniają zgodnie z sytuacją epidemiologiczną i podejmuje decyzję o podejrzeniu zakażenia wirusem i wówczas zleca badanie, które polega na pobraniu wymazów z jamy ustnej, z jamy nosowej.
Kolejne pytanie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękuję za cierpliwość.
Ja dzwonię z Wądrzy. Dzisiaj byłem na rehabilitacji. Rehabilitacja.
Proszę pana, mam drobną prośbę, jakby pan ściszył radio.
Dobrze.
Bo mamy do czynienia ze zjawiskiem fizycznym, które nam będzie uniemożliwiało rozmowę. To słuchamy pytania.
No, dzisiaj już w Łomży na rehabilitacji, już nie przyjmują, rehabilitacja nieczynna. I miałem na 2 tygodnie rehabilitację, też nie kazano przychodzić, także patrzę pod gabinetami lekarzy i też pusto. Pewnie już to wszystko będzie odwołane ze względu na wirusa.
Z pewnością tak, należy się tego spodziewać, że będą podejmowane działania, które będą ograniczały, panie profesorze, no, skupianie się ludzi.
Tak, wszelkie planowe procedury, jeżeli tylko mogą być przełożone, to też odnośnik do poprzedniego pytania. Jeżeli wizyty, które są zaplanowane, mają na celu przedłużenie leków, kontrolę planową bez prawdopodobieństwa zmiany leczenia, nie u pacjentów nie występują nowe czynniki, które by mogły za tym przemawiać. Te wizyty powinny być przełożone. Kontakt zalecamy, tak jak pan profesor mówił wcześniej, zalecamy kontakt z poradnią odpowiednią i ustalenie nowego terminu.
Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam się spytać, że niby przypadkowo wykryto tam wirus ten, bo przyjeżdżała karetka i zabrała w tych, pracownicy z karetki byli w tych kaftanach zabezpieczeni. I czy tam można w tym budynku być, gdzie ta pani przebywała?
A czy to jest w Białymstoku?
Nie, to nie w Białymstoku, nie.
Proszę pani, a skąd pani wie, że tam była osoba zakażona wirusem? To, że karetka przyjeżdżała i personel był zabezpieczony,
tak,
to nie znaczy, że było zakażenie. Stwierdzenie zakażenia następuje dopiero po wykonaniu badań. Jak dotychczas na kilkadziesiąt badań, które wykonane zostały u nas, żaden przypadek nie został wykryty. Więc jeżeli ta pacjentka została zawieziona do Białegostoku i to miało miejsce wczoraj albo przedwczoraj albo wcześniej,
to
nie ma powodu niepokoju. Nie była to osoba zakażona.
A gdyby potem się wyjawniło, że tam właśnie jest...
Budynek nie ma znaczenia. Znaczenie mają ludzie, którzy się kontaktowali z tą osobą.
Aha.
A budynek w razie czego zostanie poddany dezynfekcji i w ten sposób...
Myślę, że niekoniecznie cały, tylko miejsce pracy na przykład tej osoby i częstszego przebywania.
I w związku z tym nie będzie już stanowił niebezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za pytanie i za rozmowę. Czekamy na kolejne 85 744 22 22. Wracając do testów, do tego w jaki sposób się je wykonuje, słyszałem takie pytania związane z tym, że w jaki sposób taki test wygląda, co się bada?
Bada się materiał genetyczny wirusa. Szuka się takich miejsc, które są bardzo charakterystyczne, takiego jak można porównać to do linii papilarnych. No i porównuje się to, co się znajduje w organizmie człowieka z tym wzorcem takich linii papilarnych. I to jest po prostu porównanie struktury genetycznej. I jeżeli odpowiada to wzorcowi, no to wtedy mamy
pozytywny wynik tegoż badania. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Witam panią.
Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, czy powinniśmy wychodzić na spacer?
Tak, powinniśmy wychodzić na spacer, ale unikać skupisk ludzkich.
Czyli pani z mężem, pani z mężem na spacerze i daleko od drugiego, od drugiej grupy, pary. Drugiej pary.
Dzisiaj wyszła właśnie, jest pusto, nikt nawet nie przechadza się ani ulicą, ani parkami, w ogóle jest wszędzie pusto. A myślę, że powinniśmy...
No proszę pani, z umiarem, bo jeżeli by wszyscy wyszli jednocześnie na spacer, to wtedy byśmy mieli tłok i już warunki niekorzystne. Te spacery także należy ograniczyć do minimum po to, żeby właśnie nie było tego tłoku.
Czyli ewentualnie jak mamy takie
na szczęście
małe
Białystok.
Mini osiedle, to zróbmy sobie listę, tak żeby pewien czas upłynął od wizyty czy spaceru jednej pary w stosunku do drugiej.
Ja myślę, że Białystok jest na tyle rozległym i luźnym miastem z niewielką takim zagęszczeniem ludności, i w którym się komfortowo pożyje.
Białystok ma gęstość zaludnienia podobną do Śląska. Tak, takie są statystyki.
Tylko, że tam się uwzględnia hałdy w tym, po których trudno spacerować.
Dzień dobry, kolejne pytanie. Witam.
Dzień dobry.
Tak, słuchamy.
Zaraz tylko chwileczkę radio ścisz.
To by się przydało, z pewnością. No. Tak, słuchamy pana pytania.
Proszę pana, mam pytanie. Żona na wtorek ma skierowanie do szpitala. Na oddział, drugi oddział, tam pulmonologii na Bylidach. Do pana profesora.
Co, ma przyjść czy nie przyjść? Tak?
Tak,
pytanie.
Tak.
Dobrze, pytanie. Proszę pana. Pan profesor odpowie za chwilę, a ja panu już dziękuję. Ja rozumiem. Już nie wchodząc w szczegóły, pan profesor zaraz wyjaśni.
Bardzo uprzejmie proszę skontaktować się telefonicznie z sekretariatem kliniki i to zostanie ustalone, czy podtrzymujemy ten termin w zależności od rozpoznania, czy wyznaczymy żonie inną wizytę.
I kolejne pytanie. Dzień dobry.
Dobra, dzień dobry. Ja mam takie pytanie trochę inne niż do tej pory, co tutaj słyszę.
Tak.
Chodzi mi o coś takiego. Lotnisko. Człowiek podejrzany wypełnia formularz, zostaje wypuszczony i idzie w miasto, idzie w rodzinę, idzie w znajomych i tak dalej. Za chwilę się okazuje, że ma koronawirusa. Tym samym zaraża poszczególne osoby, z którymi się zerkną, i tych osób na pewno jest niemało. Czy to nie jest głupota w tym momencie, że po prostu jest to zezwolenie na coś takiego, że ten człowiek może sobie się poruszać, powiedzmy.
Czyli w pana opinii powinniśmy podjąć decyzję, że ograniczamy jakąkolwiek komunikację, że nas prezydent czy premier podejmuje decyzję tak jak Donald Trump, że nie ma lotów z Europy do Stanów Zjednoczonych?
Proszę państwa, no bo mamy przede wszystkim
alternatywę.
To, co pan mówi, byłoby prawdą, że należałoby zatrzymać taką osobę, jeżeli byśmy wiedzieli, że ona jest zakażona. Natomiast nikt nie wjeżdża do kraju i nie wchodzi na lotnisko z napisem na czole mam COVID-19. Wypełnianie ankiety na lotnisku służy tylko temu, że w przypadku, gdy ta osoba potem zostanie zidentyfikowana jako zakażona, żeby można wykryć wszystkie kontakty i poddać je kwarantannie.
I już ostatnie pytanie. Halo, dzień dobry, witam pana. Halo, halo, słyszy mnie pan?
Ja?
Tak, już pan. Z kolejki
dzień dobry.
Jest witam możliwość witam, zadania
witam
pytania.
Witam wszystkich obecnych. Mam taką coś do powiedzenia, po prostu te wypowiedzi,
tylko krótko.
Które i telefony. Dobrze, którzy tu ludzie wysyłają, to są w ogóle jakieś, to jest porażka, bo te rzeczy można gdzieś tam wyczytać i wszyscy o tym mówią. Ale ja mam takie jedno pytanie.
Tak.
Dlaczego Białystok jako jedyne miasto wojewódzkie nie może przeprowadzać testów koronawirus? Tylko o to mi chodzi.
Dziękuję panu bardzo za to pytanie i to jest ostatnie pytanie w naszym programie. Co będzie w tej sprawie, to pewnie się dowiemy dzisiaj o 15 na konferencji wojewody podlaskiego. Na razie takich badań nie można było robić, bo czego nie mieliśmy.
Bo wojewódzki sanepid ich po prostu nie robił. I wtedy, kiedy wszystkie wojewódzkie sanepidy intensywnie się przygotowywały...
No ale mieliśmy tylko 11, nie 16. Gdyby wszystkie były odpowiednio przygotowane, to 16 by funkcjonowało tego typu miejsc do badań, a było tylko 11.
Tak, ale bardzo sanepid wojewódzki nie chciał robić tych badań od początku. Taka jest prawda.
Zostawmy... szczegóły, będziemy do tego z pewnością wracali. Na razie być może dojdzie do tego, że na przykład te testy będą wykonywane w Akademii Medycznej, czy w Uniwersytecie Medycznym.
Znaczy na pewno będą robione, z tego co wiemy, przy dużej pomocy Uniwersytetu Medycznego, który nie posiada sprzętu do diagnostyki, ale posiada sprzęt badawczy i będzie chętnie współpracował. Od dawna deklarował gotowość pomocy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Czekamy zatem na efekty. Dziękuję bardzo. Naszymi dzisiejszymi gośćmi byli profesorowie Robert Flisiak i Robert Mróz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Mamy nadzieję, że odpowiedzi na pytania część spraw wyjaśniły. Będą kolejne... programy, będą kolejne spotkania, w trakcie których będziecie Państwo mogli zadawać pytania. Dziękuję panom bardzo za udział w audycji.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję. Lech Pilarski. Do usłyszenia.